według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Możemy się chwileczkę pomodlić. Panie Boże, prosimy Cię o Twoje światło, Twoje zrozumienie, Twoje objawienie. Prosimy Cię, Panie, aby Boży Duch przemawiał dzisiaj do nas przez to Słowo. Panie, Słowo niby bardzo dobrze znane, niby oczywiste, ale proszę Cię, by jeszcze raz w obecności Twojej w Duchu Świętym zostało nam przypomniane, zostało nam odsłonięte, tak abyśmy mogli w naszym życiu zrobić praktyczny użytek z tego Słowa. Panie Boże, proszę Cię o to, aby Duch Święty był naszym osobistym przewodnikiem i osobistym nauczycielem. Panie, modlę się o Twoje błogosławieństwo, Twój pokój do naszych serc, Twoją jasność umysłu, która pochodzi od Ciebie i zrozumienie, które Ty dajesz. Prosimy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jak już w modlitwie to wyraziłem, w tym bardzo dobrze znanym fragmencie Pisma Świętego apostoł Paweł porusza takie dwa główne tematy. Pierwszy temat to fundament, a drugi temat to budowanie. Można powiedzieć tak, że każdy z nas coś tam o budownictwie wie. Mniej albo więcej. Myślę, że każdy z nas wie wystarczająco dużo, by zrozumieć ten tekst Pisma Świętego. Akurat teraz na osiedlu, na którym mieszkam, niedaleko obok nas jest zbudowany blok. On jest tak budowany, że mogłem od podstaw oglądać, bądź przez okno z balkonu, bądź idąc do sklepu czy na pocztę, oglądać, jak ten blok jest znoszony. Po zagrodzeniu terenu wjechały koparki i zaczęły kopać, a duże ciężarówki zaczęły wywozić ziemię. I muszę wam powiedzieć, że byłem zdziwiony ilością ziemi, która została wywieziona z tego placu budowy. Praktycznie duża część pasu, tam jest lotnisko, została zasypana ziemią, a już później jeszcze wozili tą ziemię na były ogródki działkowe i tam po prostu wysypywali hałdy tej ziemi. Więc generalnie, no to było takie moje spostrzeżenie, że ta ilość, nie wiem, chyba w tonach, nie wiem jak to można zmierzyć, w ciężarówkach, była ogromna ta ilość tej ziemi, która została wybrana, a ja sobie tak myślałem, no ciekawe, czy drapacz chmur będą pierwszy w Krakowie budować tutaj? Nie, to jest zwykły blok, może czteropiętrowy maksymalnie, może trochę wyższy, ale nie przewiduję, bo z tego co widzę, to przeważnie takie czteropiętrowe bloki teraz się buduje. A więc po taki czteropiętrowy blok taka ilość ziemi została wybrana, przecież wiadomo po to, żeby tam założyć, wylać fundament pod ten blok, który będzie budowany. A później ten fundament się zasypie i go de facto nie widać. Przychodzimy i widzimy tylko już budowla tego fundamentu, to tam ewentualnie wystaje troszeczkę. Nawet nie wiemy, ile go tam głęboko w ziemi jest, no bo fundament nie jest po to, żeby go było widać. On jest po to, żeby utrzymywał tą budowlę w stabilności. Możemy sobie wyobrazić to, jaki musi być założony fundament, na przykład są budowane, nie wiem, gdzie na Manhattanie, nie wiem, czy to jeszcze budują, już chyba tam nie ma miejsca do budowania, ale gdzie tam są budowane wieżowce, które mają 30, czy nawet do 100 pięter chyba wyższe dochodzą. To jest dla mnie niewyobrażalne. Chciałbym to kiedyś z dołu móc zobaczyć, bo najwyższy blok w Hucie ma 15 pięter. A tam budowane, więc jaki tam musi być fundament, aby wybudować, powiedzmy, taką budowlę, ponad więcej niż 100 pięter do góry. No ale to już tak na marginesie. Dochodzimy do tego fragmentu Pisma Świętego, kiedy apostoł Paweł po przybyciu do Koryntu, wiemy, że czy było to jedno z miast Grecji, on tam przyszedł, głosił im Chrystusa, głosił im Ewangelię. Po jakimś czasie pisze list do tego zboru, który został założony i mówi, założyłem fundament jako mądry budowniczy. To jest bardzo ważne. Budowniczy musi być mądry, bo głupi budowniczy to wybuduje coś, co się zawali. Jako mądry budowniczy zacząłem od tego, żeby założyć fundament. Można powiedzieć takie oczywiste prawda, ale może jeszcze jedną myśl, zanim przejdę do tych oczywistych praw, które chcę wam dzisiaj jeszcze raz nakreślić. Apostoł Paweł dalej mówi w 11 fragmencie, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony. Czyli on w tym fragmencie Pisma Świętego mówi generalnie, że w ogóle nie istnieje żaden inny fundament. Innego w ogóle założyć nie ma, że innego w ogóle nie ma. Słuchajcie, to jest bardzo ważna myśl. Ktoś by powiedział, że to jest taka radykalna myśl, że chrześcijanie, ci odrodzeni chrześcijanie, że oni są nietolerancyjni, że oni nie uznają, nie akceptują innych jakichś dróg życia, sposobów życia. Ale my się powołujemy na Boże Słowo i możemy powiedzieć, w tym sensie jesteśmy nietolerancyjni. Nie ma żadnego innego fundamentu, który można by nazwać fundamentem. Wszystko, cokolwiek, jakakolwiek religia, jakakolwiek ideologia, jakakolwiek inna droga, którą człowiek w życiu obierze, chociażby jak się starał, to w konsekwencji ta budowla jego życia runie, bo to nie jest budowla na wieczność. Jeśli chcemy mieć budowlę na wieczność, to ona musi być założona na jedynym fundamencie, który daje nam gwarancję, że na tym można wznieść budowlę na wieczność. A więc apostoł Paweł mówi, nie ma żadnego innego fundamentu. Jest tylko jeden fundament. Jeden fundament, na którym możemy naprawdę zbudować coś, co przetrwa próbę ognia i coś, co będzie wiecznością. Wejdzie po prostu do wieczności. A więc apostoł Paweł mówi, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Teraz gdybym was zapytał, co jest tym fundamentem, lub bardziej gdybym zapytał, kto jest tym fundamentem, to przecież bez wahania każdy z nas odpowie, że w tekście jest napisane, tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Fundamentem jest Jezus Chrystus. Ale tak pomyślałem, gdybym poszedł dzisiaj na ulicę i spotkał przypadkowego człowieka albo przypadkowych ludzi, zrobił z nimi taki sondaż i zapytał ich, czy pani wierzycie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? To jakiej odpowiedź moglibyśmy uzyskać, powiedzmy, w naszym kraju, tak sondażowo spotykając ludzi, pytając ich, zadając takie pytanie, czy pani wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Myślę, że w większości przypadków otrzymalibyśmy odpowiedź twierdzącą, tak, zgadzam się z tym, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czy pan wierzy, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Tak, zgadzam się z tym, uznaję to, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Czy już samo to gwarantuje, czy samo to sprawia, że dana osoba ma fundament w swoim życiu, który jest fundamentem na wieczność? Czy już samo ten fakt uznania, zaakceptowania jakiejś świadomości Boga, jakiejś świadomości Jezusa Chrystusa jest wystarczający? Spróbujmy się troszeczkę głębiej przyglądnąć tej sprawie, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest fundamentem. Kiedy tak naprawdę On jest fundamentem, staje się fundamentem dla naszego życia? W jakim momencie i kiedy, co stanowi o tym, że On faktycznie jest fundamentem w naszym życiu? I chcę się posłużyć do tego, do wyjaśnienia tekstem z listu do Kolosan. List do Kolosan, rozdział pierwszy. Kolosan, rozdział pierwszy, wersety od 25 do 29. Apostoł Paweł mówi tutaj o pewnej tajemnicy. Tajemnicy Kościoła. A jak wiecie, Kościół składa się z żywych kamieni, czyli z pojedynczych osób. Kościół to ja, Kościół to ty, Kościół to my. O pewnej tajemnicy Kościoła. Apostoł Paweł mówi w pierwszym rozdziale, 25 wersecie i poniżej. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. I dalej mówi tajemnicę. Zakrytą od wieków, od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. A więc apostoł Paweł rozgłasza, opowiada rozgłasza jakąś tajemnicę, która była zakryta, a teraz została objawiona. I werset 27 mówi, im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Na tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. I gdybym teraz postawił wam takie pytanie, co jest tą tajemnicą, którą głosił apostoł Paweł, która nie była znana dawnym pokoleniom, a teraz została objawiona i teraz jest ogłaszana, co jest tą tajemnicą? Odpowiedzcie mi, co jest tą tajemnicą? Spróbujecie? No, tekst, co jest tą tajemnicą? Moglibyśmy powiedzieć, Chrystus, to za mało. To jest za mało. Gdybyśmy powiedzieli, Chrystus. Tą tajemnicą, którą głosi apostoł Paweł, to jest powiedziane, jest Chrystus w was. Tajemnicą, którą wam ogłaszam, jest Chrystus w was. Nadzieja naszej chwały. I tu dochodzimy do sedna, do istoty zrozumienia tego, czym jest fundament i kiedy fundament naprawdę jest założony w naszym życiu, kiedy mamy ten fundament, który brzmi, który nazywa się Jezus Chrystus. Ten fundament jest wtedy, kiedy Chrystus jest w nas. Kiedy Chrystus mieszka w nas. Wtedy jest ten fundament. Nie chodzi o ogólne świadomość, o ogólne pojęcie, o ogólne uznanie faktu, że Jezus umarł na krzyżu i że Jezus zmartwychwstał. To jest za mało, by móc powiedzieć, że mam jakikolwiek solidny fundament w naszym życiu. Ten fundament jest wtedy. Ta tajemnica się wtedy dopełnia, kiedy Chrystus zamieszkuje w nas. Drodzy, i dopiero wtedy możemy zacząć cokolwiek budować w naszym życiu. Dopiero wtedy możemy mówić o Kościele. Dopiero wtedy możemy mówić, że mamy fundament pod budowanie Kościoła, jeśli Chrystus zamieszka w nas. I apostoł Paweł mówi, że on jest mądrym budowniczym, bo on do tego prowadził ludzi. To im głosił, do tego prowadził ludzi, aby Chrystus zamieszkał w nich. Bo tylko wtedy można coś dalej budować, dopiero wtedy można coś dalej zrobić. Dopiero wtedy mamy Kościół, który może być Bożą budowlą, jeśli Chrystus w nas zamieszka. Zresztą w tym liście on Paweł dalej mówi, więc jak przyjęliście Chrystusa, Jezusa, tak w Nim chodźcie, jak Go przyjęliście. Chrystus musi zamieszkać w nas. Dlatego apostoł Paweł, kiedy przyszedł do Koryntu, kiedy wyjaśnia swoje przybycie do Koryntu, to już znamy wielokrotnie, to jest cytowane na tym miejscu, również i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albo ją uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Po to, żeby założyć fundament. Po to, żeby Chrystus zamieszkał w nich. A to się może stać jedynie przez prawdziwe, autentyczne odrodzenie życia, przez autentyczne i prawdziwe przebaczenie grzechów, dogłębne przebaczenie grzechów, dogłębną zmianę życia. Tylko wtedy Chrystus prawdziwie zamieszkuje w nas. I to jest fundamentalna sprawa. Bo jeśli tego przeżycia nie masz, to chcę ci powiedzieć, że nie masz fundamentu w swoim życiu. Nieważne, co będziesz wznosił, jaki będziesz miał nawet stosunek do Bożego Słowa, czy do nabożeństwa, czy do Boga. Sprawa pierwszorzędna to jest założony fundament. A tym fundamentem jest ta tajemnica Chrystus, który zamieszkuje w nas. Czy przeżyłeś to? Ja czasami się dziwię, dlaczego dzisiaj jest tak, że chrześcijan, nie wiem czy prawdziwych, czy może coś jest nie tak, my musimy cały czas przekonywać o tym, że oni są dziećmi Bożymi. To ja mówię, to jest nic coś nie tak. Jeśli ja kogoś muszę na siłę przekonywać, że on jest dzieckiem Bożym, to ja sobie zadaję pytanie, czy on jest dzieckiem Bożym? Czy Chrystus mieszka w nim? Czy on ma ten fundament w sobie? Czy on wie, że Chrystus jest w nim? Przecież to jest ta tajemnica, która się dokonuje wtedy, kiedy człowiek naprawdę przeżywa głębokie zbawienie. To jest ta tajemnica, która się w nim objawia. Chrystus mieszka we mnie, jestem dzieckiem Bożym, a Boży Syn zamieszka w moim wnętrzu, w moim sercu. To jest fundament. I o to, drodzy, chodzi przeżycie. My nie możemy tego w żaden sposób zbagatelizować i pominąć. W przeciwnym razie my naprawdę to nie jakoś nie buduje się Kościoła. To buduje się wszystko. Organizację, jakąś grupę, nie wiem, ludzi, których coś razem łączy. Ale nie mamy do czynienia z Kościołem. Bo z Kościołem mamy do czynienia tylko wtedy. Mamy do czynienia z ludźmi, w których Chrystus zamieszkał prawdziwie. A więc narodzili się na nowo i grzechy zostały prawdziwie przebaczone. Przeżyli głębokie upamiętanie. Gdy ja wracam myślą do mojego nawrócenia, to mógłbym to opisać tak, zmiana była taka, jakbym normalnie spadł na głowę z któregoś piętra. Taka była zmiana w moim życiu, sposobu myślenia, gdy się spotkałem z Chrystusem. Odeszła pewien styl życia, który był mi stylem, który uprawiałem do tego momentu. Nagle ten styl stał mi się obrzydliwością. Nie chciałem go, bo Chrystus zamieszkał we mnie. Zapragnąłem zupełnie nowego stylu życia. Zapragnąłem naśladować Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ja wiedziałem, że jestem z dzieckiem Bożym. Miałem to świadectwo w sobie. Zresztą Pismo nam mówi, że ci, co się narodzili z Boga, mają świadectwo w sobie. Mają świadectwo w sobie. Bracia i siostry, to jest sprawa zasadnicza. Jeśli chodzi o Kościół, jeśli chodzi o ogłoszenie. Głosimy wszystko, co jest związane ze śmiercią Jezusa na krzyżu. Wszystko. To musi być dokładnie wygłoszone, dokładnie opowiedziane. Po to, by dać ludziom słuchającym prawdziwą szansę nawrócenia się. Z prawdziwym uznaniem swoich grzechów, swojej pełnej grzeszności, z uznaniem swojej niemożliwości zbawienia się w oparciu o cokolwiek innego. Całkowitą kapitulację, jeśli chodzi o sprawę zbawienia, to jest głoszenie Chrystusa temu służy. Aby człowiek całkowicie uznał swoją niemoc i przyszedł do Boga i z błaganiem prosił o ratunek. Panie, ratuj mnie, bo ginę. Panie, ratuj mnie, bo idę prosto do piekła. Panie, ratuj mnie, bo jestem grzesznikiem, skazanym na śmierć z powodu moich grzechów. Ale Panie, w Tobie jest ratunek. Ratuj mnie. I gdy się to dokonuje, gdy Bóg przebacza nasze grzechy, Chrystus w nas zamieszkuje i mamy fundament. Mamy prawdziwy fundament. Bracia i siostry, tego szukajmy. Sami siebie pytajmy o to, czy Chrystus mieszka we mnie. Też kiedy inne ludzi prowadzimy, nie wiem, w wierze, w rozwoju, pytajmy o to, czy Chrystus mieszka w nich. Czy oni to wiedzą, czy doświadczyli tego, czy mają prawdziwy fundament założony. Ani samych siebie nie okłamujmy, ani innych ludzi też nie okłamujmy. Że wystarczy, że, nie wiem, przyłączą się do dobrego zboru i będą w tym zborze razem z nami śpiewać, klaskać, uwielbiać Pana, słuchać kazań, że to wystarczy. To do zbawienia nie wystarczy. Aby być zbawionym, Chrystus musi zamieszkać w Tobie. A to się dokonuje przez prawdziwe nawrócenie. Głębokie, autentyczne. Podkreślam to dzisiaj, bo żyję, wiecie, tym tematem. Dzisiaj spotykam chrześcijan, którzy nie wiedzą, co jest czarne, co jest białe. Pytam się, co jest grane? Gdzie jest to odrodzenie życia? Gdzie jest to nawrócenie? Niby ten sam słownictwo, ta sama terminologia. Ale w duchu wiesz, że po prostu nie ma. Nie ma czegoś, co stanowi istotę chrześcijańskiego życia. Ale to jest Chrystus w nas. To jest fundament. I teraz mamy etap drugi, budowanie. Wrócimy do listu, do Kolosa, do Koryntian. To już każdy na nim buduje. Inny fundament założony, dobry fundament, inny na nim buduje. Każdy niech baczy, Każdy musi zwracać uwagę, jak na nim buduje. Mamy 6 rodzajów materiału wymienionych w tym fragmencie Pisma Świętego. Rozumiem, że jest to jakaś symbolika, ale głęboka symbolika, bo są wymienione materiały złoto, srebro, drogie kamienie. Wymienione jest drzewo, siano i słoma. 6 rodzajów materiału, które wymienia apostoł Paweł. I na tym solidnym fundamencie, którym jest Chrystus w nas, powstaje budowla. Gdzie budowla już zaczyna być widać. Fundament jest ukryty, gdzieś w sercu, założony, to prawdziwe nawrócenie. Ta budowla to już jest pewien owad życia i to zaczyna być widać. I teraz mówimy o wznoszeniu na tym prawdziwym fundamencie. Czyli to, co nam ten tekst mówi? Ten tekst nam mówi o tym, że można się prawdziwie nawrócić, można mieć prawdziwy fundament w swoim życiu, ale później można wybudować na tym fundamencie już coś zupełnie dowolnego. Nie jest to po prostu automatycznie, jeżeli fundament jest właściwy, jeżeli jest pełne nawrócenie, to i budowla będzie taką budowlą, która zadowoli Boga. To jest druga bardzo ważna prawda. Ważne jest, jak się nawracamy, jaki mamy fundament, ale później też ważne jest, jak budujemy, co budujemy i z czego budujemy. Bo okazuje się, że na tym fundamencie można wybudować szopę. Na tym fundamencie można wybudować z najbardziej pospolitego materiału, jaki mamy pod ręką, z desek, z siana i słomy. O tym mówi apostoł Paweł. Na tym fundamencie zwróć uwagę, co budujesz. To też tak się stać może. To też jest możliwe. To też się dzieje i w praktyce. Zresztą później przyglądniemy się takim chrześcijanom, takiemu zborowi. A więc to nie jest sprawa zamknięta i ktoś może powiedzieć, ja mam dobry fundament i zawsze mogę się pochwalić fundamentem. Chodźcie, obejrzyjcie mój fundament. Wiecie, to jest ważne, ale to nie jest sprawa jeszcze skończona, zamknięta. Jeszcze jest drugi etap. Wznoszenie, budowanie na bazie na prawdziwego nawrócenia, na bazie tego, że Chrystus mieszka we mnie. Coś tam musi powstać. Kontekst nam wyraźnie mówi, wersety 16, że to jest świątynia. To powstaje świątynia Ducha Świętego. To nie jest jakaś tam byle co budujemy, tylko w konsekwencji powstaje świątynia Ducha Świętego. I ja rozumiem, że ten fragment, 16, 17 werset, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg? Ja rozumiem, że to jest w kontekście budowania. Bo to jest ten kontekst cały czas. Bo pomyślcie sobie, czym by było to, że na przykład budujesz dom. Masz, dopilnowałeś i masz wylany dobrze fundament. Wynająłeś ekipę budowlaną. Poleciłeś im wybudowanie na tym fundamencie określonej budowli. Zaufałeś ich, zostawiłeś ich, wyjechałeś na pół roku i po pół roku przyjeżdżasz. I okazuje się, że oni na tym fundamencie, zamiast znieść budowlę, która by była miła tobie, która była według jakiegoś planu architektonicznego, pozbierali to, co mieli w okolicy. Pozbierali dechy, drzewo, siane, słomę, czy co tam mieli pod ręką i postawili ci na tym fundamencie szopę. Czyli okazuje się, że to jest de facto niszczenie świątyni Bożej. To i o tym apostoł Paweł mówi w kontekście budowania. Na końcu mówi, jeżeli ktoś buduje ze słomy, z siana, to w konsekwencji niszczy świątynię, bo to jest zmarnowany materiał, zmarnowany czas, zmarnowany wysiłek. To ma być wznoszona świątynia. A więc dochodzimy do istoty sprawy, że moim zdaniem, i tak to wynika z tego tekstu, że najlepszym budulcem, którego należałoby użyć do wznoszenia tej świątyni, to jest ten budulec wymieniony na pierwszym miejscu, to jest złoto. I gdybyśmy teraz zobaczyli w kontekście na przykład Starego Testamentu, to jest oczywiście obraz, to jest symbol. W kontekście Starego Testamentu to byśmy zobaczyli, że świątynia Salomona, ilość złota zużyto na świątynię Salomona jest chyba trudna w ogóle do policzenia. Gdybyśmy zobaczyli Nową Jerozolimę, opisaną w objawieniu Jana, to tam jest wszystko ze złota. Złoto. Tym materiałem, tym budulcem. A więc coś drogiego, coś cennego. Jest jakiś Boży wzorzec, jest jakiś Boży standard. To nie może być byle co i byle jak. To życie nasze, to nasze budowanie musi mieć jakąś logikę, jakiś sens, jakiś projekt. Muszą być dołożone starania, musi być nasze oddanie, zaangażowanie. Nie wystarczy sobie powiedzieć w ten sposób, że nawróciłem się kiedyś, fundament mam założony, a później niech moje życie się toczy, jak się toczy. Nie. To jest dalej. To jest pewien pierwszy krok, fundamentalny, najważniejszy, a później dalej nasze życie na tym fundamencie jest budowane. I pozwólcie, że przyglądniemy się zborowi w Laodycei. W objawieniu Jana w 3 rozdziale, wersety od 14 do 21 mamy opisany zbór w Laodycei. Wersety od rozdział 3 od 14 do 21. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Spróbujmy przeanalizować przez chwilę zbór w Laodycei pod kątem wznoszenia budowli na fundamencie. Możemy śmiało powiedzieć, że zbór w Laodycei miał dobry fundament. Sługa Boży, który głosił Ewangelię, głosił im Chrystusa ukrzyżowanego, ci ludzie się autentycznie i prawdziwie nawrócili, Chrystus zamieszkał w nich. To był Kościół Pański. I później zaczęło się życie, normalne życie tego zboru, życie tego Kościoła. Zaczęło się wznoszenie budowli, którą każdy buduje, każdy zbór także buduje, tą świątynię duchową, która jest Bożą świątynią. I teraz tutaj Bóg do tego zboru, nie proszę, najpierw oni sami o sobie myślą tak, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. A więc oni myślą tak, budowla mojego życia to jest naprawdę co najmniej pałac. To jest co najmniej świątynia. Bogaty jestem, wzbogaciłem się. Więc ich samoświadomość była taka, że jest wszystko jak w najlepszym porządku. Wszystko jest dobrze wznoszone, wszystko jest dobrze budowane. Jest to coś, czym się możemy pochwalić, poszczycić, nawet innych zaprosić, powiedzieć, popatrzcie, co myśmy wybudowali na tym fundamencie. Natomiast Bóg w swoim zrozumieniu, czy w tym, co On widział, a widział więcej, dogłębniej, mówi do nich, że jesteście biedni. To, co wybudowaliście, to najwyżej jest szopa. Goły, nędzny, po prostu to jest bez wartości. To jest po prostu, tak naprawdę nie, to nie stanowi wartości przed moim tronem. Jest to coś bardzo biednego, ubogiego. I dalej Bóg w tym słowie mówi, radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś nabył coś, co naprawdę będzie stanowić prawdziwy budulec do wznoszenia tej świątyni. Coś, co będzie miało prawdziwą wartość. Abyś ode mnie to wziął i z tego budował. Nie z tego, co ty myślisz, że jest właściwe, dobre i słuszne. I zadałem sobie takie pytanie. To jest jakby pytanie kluczowe do zrozumienia tego stanu, tego kościoła, tego zboru. Co stanowiło o tym, że ich budowla była budowlą kiepską, złą, słabą, jakichś patyków, siana, słomy, ewentualnie z drewna. Co stanowiło? Gdzie był ten korzeń, ta przyczyna, praprzyczyna takiego budowania w ich życiu? I odpowiedź jest na początku, Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluje Cię z moich ust. Chcę odpowiedzieć tak. Nie jest możliwe budowanie na fundamencie, którym jest Chrystus, wznoszenie prawdziwej budowli ze złota, drogocennej budowli, jeśli jesteśmy w stanie duchowej letniości. Jeśli jesteśmy w stanie duchowej letniości. Letniość powoduje to, że budowla naszego życia, którą wznosimy, ta jakość naszego życia z Bogiem, ta jakość naszego chrześcijaństwa zawsze będzie mizerna. Będzie po prostu w oczach Boga naprawdę słaba, kiepska. Możemy różnych tutaj przymiotników użyć, aby sobie zdiagnozować to. Letniość ma swoje konsekwencje, bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o całe nasze chrześcijańskie życie. Bo gdybyśmy sobie mogli bliżej jakoś to rozjaśnić, do czego prowadzi letniość. Letniość będzie nas prowadzić do tego, że się skupimy na samym sobie. Będziemy skupieni na sobie i całe swoje energie, siły życiowe oddamy sobie, własnym planom i własnym przyjemnościom. Będziemy w 100% na sobie skupieni. Letniość będzie nas prowadzić do tego, że modlitwa, post, czytanie słowa to będą jakieś okazjonalne dodatki w naszym życiu. To będą tak, jak mamy piękną, przygotowaną potrawę, główne danie, ale do tego mamy dorzucone jeszcze, nie wiem, kwiatuszki czy tam z ogórków i nie wiadomo, czy to można zjeść, czy tego nie można zjeść, dodatki. Wiecie, i modlitwa, post i słowo nie będą głównym daniem w naszym życiu, tylko będą tymi dodatkami, co ewentualnie się na boki rozsuwa i się tego nie dotyka. Nie zjada, albo jak się zjada, to tylko tak. To nie żaden pokarm. To będą dodatki w naszym życiu. Letniość będzie nas zawsze prowadzić do obniżenia standardów moralnych. Nie będziemy mieli takiego wyczulenia na grzech. I rzeczy, które dawniej nie przechodziły w naszym życiu, będą przechodzić i nawet nie będziemy z tego powodu czuli jakiegoś szczególnego wyrzutu sumienia. Po prostu zaakceptujemy to jako pewne, no pewne nasze przywary, którymi już żyć musimy, ale to nie będą przywary, to będą sprawy nieraz bardzo poważne. I letniość nas w końcu doprowadzi, że nie będzie żadnego świadectwa w naszym życiu. Po prostu mamy dobry fundament, ale letniość powoduje, że wznosimy bardzo marnej jakości budowlę na tym fundamencie. I to jest bardzo poważne zagrożenie, to jest bardzo poważna sprawa, bardzo poważny stan. Bo letniość jest czymś, co naprawdę wyniszcza nasze duchowe życie. Wyniszcza nasze duchowe życie. Jest to proces powolny, jest to proces taki, bym powiedział, diabelski podstęp, aby stopniowo wygasić nasze życie w Chrystusie i zostawić nas w takim stanie uśpienia, w takim stanie letniości, w takim letargu i powiedzieć sobie tak, niech sobie tak już żyją, niech sobie już tak budują, niech już tak funkcjonują. I teraz reakcja Boża, czy wezwanie Boże do zboru w Laodycei. Wezwanie, które Bóg kieruje do tego zboru. To też jest bardzo ciekawe. Bo w wersecie 19 Bóg mówi do tego zboru: wszystkich, który miłuje, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. I tu zwróciło to moją uwagę, to słowo upamiętaj się. Jeśli bym je zdiagnozował, jeśli bym je połączył z tym stanem letniości, to wynika z tego fragmentu Pisma Świętego, że Bóg letniość nazywa grzechem. Bo mamy się z tego upamiętać. A upamiętanie zawsze dotyczy, w Piśmie Świętym dotyczy grzechu. Nie dotyczy jakichś takich stanów, które nie możemy zakwalifikować do grzechu. Bóg mówi temu zborowi, czy tym chrześcijanom, upamiętaj się. A więc znów chodzi o diagnozowanie, prawdziwe diagnozowanie stanu duchowego. Nie możemy powiedzieć, że stan letniości to jest taki, no jakiś niejasny stan, może się bliżej tym nie zajmujmy. Bóg bardzo wyraźnie mówi, upamiętaj się z tego. Nie tkwij w tym, nie trwaj w tym. To musi zostać zmienione w twoim życiu, bo się okaże, że cały twój wysiłek, cała budowla twojego życia jest na marne. Jest na marne, bo budujesz coś, niby podążasz za Chrystusem, niby Mu służysz, niby czemuś się oddajesz, poświęcasz, jakiś tam czas wkładasz, ale na końcu to wszystko spłonie. To nie będzie to dzieło, które przetrwa próbę ognia. To nie będzie budowla ze złota, która ma wartość i która zostanie przez Boga uznana i zaakceptowana. Bóg wzywa tu bardzo wyraźnie Laodyczyków. Ten zbór mówi, upamiętajcie się z tego. Z letniości trzeba się po prostu upamiętać. I bardzo ciekawe to słowo tutaj, bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. To słowo bądź gorliwy, to greckie słowo gorliwie znaczy zapaleniec, zagorzały zwolennik, zapalony wyznawca, entuzjasta. A być gorliwym, to słowo znaczy właśnie być gorliwym, być żarliwym, być wrzącym, być zapalonym. Słuchajcie, tu nie chodzi o jednorazowe takie silne pobudzenie, że na przykład na nabożeństwie dostaniemy taki bodziec, wiecie, że się pobudzimy i przez 5 minut, czy przez pół godziny, czy przez godzinę będziemy skakać aż po sufit, będziemy klaskać z całych sił, będziemy mieli takie entuzjastyczne, głębokie poruszenie i mówimy, to jesteśmy teraz gorliwi. Tu nie o tym jest mowa. Gorliwość jest stanem, który musi się przenieść do poniedziałku, do wtorku, do środy, do czwartku, do piątku, do soboty, do każdego dnia w naszym życiu. Tutaj chodzi o taką gorliwość, nie chodzi o jednorazowe zapalenie się, tylko chodzi o pewien stan, który towarzyszy naszemu życiu w sprawie Chrystusa i dla Chrystusa. Bądź wtedy gorliwy. I owoc gorliwości, gorliwość też ma swój owoc, ma swój skutek. Bo gorliwość nie jest uzależniona od temperamentu. Ktoś by mógł powiedzieć tak, że jeżeli ktoś jest cholerykiem, to on będzie gorliwy, bo to jest taki typ człowieka, który, nie wiem, łatwo się, nie wiem, pobudza, wybucha, to takiemu będzie łatwiej być gorliwym. A taki melancholik na przykład, to jaki on będzie gorliwy, jeżeli on praktycznie jest taki napółsenny? To czy on może być gorliwy? To Bóg to temperamentami pokładał, że choleryk to będzie bardziej, a taki flegmatyk czy melancholik, no to może on, może będzie, słuchajcie, to, wiecie, i to nie w tym rzecz. Bo można z temperamentu być flegmatykiem i można być gorliwym dla sprawy Chrystusowej. To nie jest uwarunkowane temperamentem człowieka. Bo można być gorliwym na przykład spokojnie. Nie trzeba robić szumu wokół siebie i zamieszania. Ale można systematycznie w swoim życiu mieć poukładane wartości. Można mieć poukładane te wartości i te wartości pielęgnować i pilnować tych wartości. Nie tyle rozentazjuzować się w jakiejś tam określonej sytuacji, a później to wszystko siada, gdy wracamy do codziennej rzeczywistości. Ale w tych właśnie codziennej naszej rzeczywistości mamy poukładane pewne sprawy w życiu. I je pielęgnujemy i się o nie troszczymy. Pobudowanie jest pewnym stałym, ciągłym procesem. Nie można wskoczyć na budowę, na przykład w niedzielę tylko i tam coś podbudować i w następną niedzielę też coś podbuduje. To jeżeli byś budował dom, to ile byś go budował, jeżeli byś tylko w niedzielę wpadł na chwileczkę go podbudować? Tak 2 godziny w niedzielę byś sobie pobudował ten dom. To ile byś go budował? Do końca życia może byśmy nie zdążyli. A może byśmy już się rozleciało to coś, co już byśmy budowali kilka lat temu. No bo nieprzykryte jest, bo deszcz pada na to. A więc budowanie dotyczy stałego procesu. To jest stały proces, który się dokonuje w naszym życiu. On nie może być procesem odświętnym. Jest związany z pewną systematycznością, z pewnym stałym oddaniem dla sprawy Chrystusowej. A więc gorliwość ma też swój owoc, że zaczynamy się skupiać na Chrystusie, że jesteśmy skupieni na Chrystusie w naszym życiu. Myślimy o Nim także w codziennym naszym życiu. Że modlitwa, post i czytanie Słowa Bożego to nie są sprawy okazjonalne, ale to jest coś, czym żyjemy każdego dnia. Czyli mówię, że każdego dnia mamy pościć, nie? Bo tak to byśmy się źle to skończyło. Ale jest to coś, co ma miejsce w naszym życiu, to jest usystematyzowane. Tak samo inne formy. Uświęcenie jest pragnieniem serca. Nie myślimy o tym, jak tu Pana Boga oszukać, by sobie na więcej pozwolić. Tylko myślimy zupełnie innymi kategoriami. Panie, jak jeszcze mam swoje życie zmienić, żeby się Tobie podobać? Czy masz coś takiego w swoim życiu? Czy myślisz, jak tu Boga wymanewrować, by sobie na więcej pozwolić? To jest właśnie, to są pewne symptomy, które nam pokazują stan naszego serca. Czy ja naprawdę do głębi jestem dotknięty tym, kiedy upadam i wiem, że przed Bogiem zgrzeszyłem? Czy jestem do głębi tym dotknięty? Jest mi wstyd, przykro, jest mi żal, wiję się, płaczę i jęczę przed Bogiem. Mówię, Boże, jak ja mogłem? Wybacz mi. Czy po prostu przechodzę do tego na porządku dziennym? Tak, normalnie, no zdarzyło się, potknąłem się, wstanę, idę dalej. Potrzepię się i co mi tam. Czy przeżywasz to w jakiś sposób głębszy? Że wiesz, że dotknęło to tego Pana, że zraniłeś swojego Pana. I ten proces uświęcenia jest taki, że ty naprawdę o tym myślisz i ci jest przykro, kiedy się potykasz, kiedy upadasz. I chcesz na głębokiej zmiany. A w końcu też zaczynamy myśleć o niezgubionych. O zgubionych zaczynamy myśleć też o tych, którzy Boga nie znają, aby być dla nich jakimś źródłem chociaż drobnego światła. A więc, drodzy, budowanie na tym fundamencie, którym jest Chrystus w nas, budowanie z tego materiału, jakim jest złoto, jakie są te materiały szlachetne, jest związane z gorliwością dla Pana. Albo jesteśmy letni, wyziębieni, wychłodzeni, osiągnęliśmy taki właśnie stan niejakości i wtedy naprawdę budowla naszego życia jest słaba, kiepska. To musi zostać zmienione, wiecie, to musi zostać rozebrane. To tak jak powiedział Bóg do proroka Jeremiasza, powołuje cię, abyś niszczył, burzył i dopiero sadził i budował. Więc to, co było do tej pory, to musi być rozebrane. To jest szopa, która się nic z tym nie da zrobić, to trzeba rozebrać. I dopiero trzeba wznosić budowlę według Bożego standardu, według tych Bożych norm. A do tego jest potrzebne to, co tutaj Bóg mówi zborowi w Laodycei. Gorliwy bądź, upamiętaj się, niech twoje serce się rozgrzeje. I jeszcze jeden taki przykład, taka ilustracja, która mi przyszła w związku z tym kazaniem, z tymi myślami, które wyciągam z tego tekstu. Może takim dobrą ilustracją naszego życia duchowego będzie gotowanie wody. Myślę, że każdy ma to za sobą doświadczenie już na tej sali. Każdy z nas chociaż raz wodę w życiu zagotował. Wiecie? Najpierw, gdy nalewamy zimną wodę do garka i stawiamy ją na ogniu, na gazie ją stawiamy, to musimy ją doprowadzić do wrzenia, więc dajemy duży płomień i ta woda, żeby się szybko zagotowała. Ale teraz to też każdy z nas doświadczył, że kiedy ten garnek gotującą się wodą zdejmiemy tylko z płomienia i postawimy obok, to co się dzieje z wodą? Momentalnie przestaje się gotować. No nie ma czegoś takiego, że zagotowałem wodę, ściągam ją, stawiam na bok i ona się jeszcze gotuje 10 minut. Woda, żeby się gotowała, ona musi być cały czas na ogniu. Musi być cały czas na ogniu. Ten ogień już może być mniejszy, ale on musi być pod. Jest taki ładny werset w liście do Rzymian 12:11, którego tłumaczenie najbardziej lubię z Interlineara. Bo to tłumaczenie nasze jest takie troszeczkę inne, natomiast tłumaczenie z Interlineara jest dla mnie fajniejsze, takie bardziej obrazowe. Bo Rzymian 12:11 to tłumaczenie brzmi: duchem wrzący, Panu służący. To powinno być takie, nawet hasło moglibyśmy sobie wypisać. Duchem wrzący, Panu służący. Sprawdźcie, tak jest w Interlinearze. Znów jest nawiązanie do gotowania, do ten, duchem wrzący, Panu służący. Trzeba być na ogniu. Trzeba być na ogniu, bo inaczej wystygniesz momentalnie, zdjęty z ognia, zdjęty z gazu, pozostawiony samemu sobie. Ta woda coraz bardziej traci temperaturę. Tak jest z naszym duchowym życiem. Będziemy tracić szybciuteńką temperaturę, jeżeli zostaniemy z ognia ściągnięci. Musimy być cały czas w centrum, musimy być na ogniu, aby nasza temperatura duchowa była odpowiednia. Byśmy byli gorący dla Pana. To musi być ten symbol Ducha Świętego, jest tutaj symbolem, myślę, bardzo jasnym i przemawiającym do nas. A więc nie oddalaj się od Boga. Nie oddalaj się od Boga w swoim życiu. Albo też nie dopuść do tego, żeby pojawiły się takie elementy, które się od Boga oddzielą. Bo momentalnie zaczniesz stygnąć. zaczniesz stygnąć. I może się okazać, że budowla, którą wznosimy, ma małą wartość. Ma naprawdę małą wartość. I oddala się od Boga w swoim życiu. I reasumując, podsumowując to, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Fundamentem, o którym mówi Biblia. Fundamentem, prawdziwym fundamentem dla życia człowieka, dla życia Kościoła, to jest Chrystus w nas. Nie gdzieś Chrystus oddalony. Nie jakaś świadomość Chrystusa, czy nawet poznanie faktów związanych z tym, co Jezus dokonał. Umiejętność przytoczenia tych faktów, nauczenia się tych faktów. Fundamentem jest Chrystus żyjący w nas. I tego musimy pilnować, do tego musimy doprowadzić. I tak nasze życie tak powinno wyglądać. I życie każdego człowieka, który wchodzi do zboru. Chrystus musi w nim zamieszkać. A później dopiero na tym fundamencie powstaje drugi etap wznoszenia budowli. I materiał, który jest użyty, ma być użyty, to też jest materiał szlachetny. Radzę Ci, abyś u mnie nabył złota. Aby to było budowanie według tego projektu, ze szlachetnego kruszcu. Bo to jest świątynia, która ma przetrwać próbę ognia i wejść do wieczności. I teraz takie wezwanie, że warunkiem takiego budowania jest gorliwość dla Boga. Gorliwość dla Boga. Jest to też coś, co przeżywam i każdy z nas to przeżywał, że letniość szybko przychodzi. Wystarczy trochę sobie odpuścić. Wystarczy trochę zaniedbać i letniość przychodzi. I drodzy, z tej letniości trzeba się upamiętywać. Systematycznie z tej letniości, która nas próbuje ogarnąć, musimy się upamiętywać systematycznie co jakiś czas. Po to, by pozostać cały czas blisko ognia. Blisko Boga, by móc spłonąć dla Pana i duchem wrzący i Panu służącym być. I to jest tyle, czym się chciałem z Wami podzielić. Ja chcę Was zaprosić do modlitwy, żebyśmy się mogli też ustosunkować w modlitwie.